Dzień dobry, Wojtek Smoleciński. Słuchacie Państwo komentarzy Radia Gdańsk. Moimi gośćmi dzisiaj są Maciej Naskręt, Trójmiasto.pl.
Dzień dobry Państwu.
Jan Błaszkowski, Fakty TVN.
Witam.
I Tomasz Sieliwończyk, Telewizja Polska.
Dzień dobry.
Znaczy, po pierwsze, chcę was zaskoczyć takimi rzeczami, które czytam na paskach. Usłyszałem przed chwilą, że Janusz Piechociński mówi, że jest zaskoczony tym, że Polska przyjmie uchodźców. Myśmy w naszym programie parokrotnie rozmawiali, zresztą w tym gronie częściowo, o właśnie kwestii przyjmowania uchodźców. Czy to jest dobry pretekst do tego, żeby na przykład koalicja w Polsce się rozpadła? Czy Janusz Piechociński udaje teraz zaskoczenie? Czy też to jest temat, który waszym zdaniem rzeczywiście jest dobrym tematem do kampanii?
Fajnie, Wojtku, że wspomniałeś o tym, że kilkukrotnie w naszym programie o tym rozmawialiśmy, ale takiej debaty w kraju, przede wszystkim na scenie politycznej, się do tej pory nie było. Nie
Czyli
było
te
debaty.
2000 jest w tym wypadku jakby to powiedzieć jest... taką deklaracją, która zaskakuje nie tylko Janusza Piechocińskiego, ale też obywateli.
Według mnie tak. Mieliśmy wstępne deklaracje, potem sprawa ucichła i nagle wczoraj wieczorem pojawia się ta informacja. Zresztą decyzja podjęta na poziomie wiceministra spraw wewnętrznych, no to nie wygląda specjalnie poważnie.
Ja przypomnę tylko konkluzję naszych wcześniejszych debat radiowych na temat uchodźców. Była taka, że tak naprawdę my możemy sobie debatować, a rząd może ustalać liczbę osób, które jesteśmy w stanie potencjalnie przyjąć, a oni tak wybiorą inny kierunek, więc...
Czy wybiorą jakiś kraj, który wybiorą? Pytanie, czy natomiast do tej pory Polski nie wybierali?
Do tej pory nie należy się spodziewać, że będzie inaczej, natomiast co innego jest to, co zrobią uchodźcy, a co innego, czy na ile skutecznym paliwem kampanijnym będzie temat. I tu się zgadzam, że tu faktycznie to jest jakby prognostyk tego, że nie najlepiej się dzieje.
Maciej Naskręt?
No, cały czas jest znak zapytania nad tym, kto do nas przyjedzie tak właściwie.
Bo już teraz już nie mówimy o chrześcijanach z Syrii, tym razem pojawia się takie hasło 1000 osób z Syrii, 1000 z Afryki. I to tak bym powiedział, pokazuje
to
już,
jest,
że tego...
To jest przerażające trochę, bo tak naprawdę nie wiemy, kogo my tutaj ściągamy do tej naszej Polski.
Nie tylko nie wiemy tego, kogo, ale na jakich warunkach, tak. Gdzie, kiedy.
To trzeba zbadać i tutaj powinna być jak największa, najszersza informacja ze strony rządu dla nas obywateli.
A czy też nie uważacie, że to jest jakieś złamanie pewnego rodzaju porozumień, które nieformalnie, czy też sojuszy, które nieformalnie się zawiązały? Ja przypomnę, że Polska, co ciekawe, znajdowała się w jednym szeregu razem z Węgrami Orbana, w takiej niechęci do tego, żeby przyjmować te kwoty. Ostatecznie to, że powiedzieliśmy, że przyjmiemy 2000, nie jest złamaniem tego hasła, że są jakieś kwoty, no ale trochę brzmi to w ten sposób, że Unia Europejska mówi, jest 3000 uchodźców do zagospodarowania, czy 30 000 uchodźców do zagospodarowania i potem poszczególni liderzy polityczni, albo tak jak w tym wypadku wiceministrowie mówią, no to my weźmiemy 2000.
Rzeczywiście żadnych porozumień nie złamano, bo przypomnijmy naszym słuchaczom, że ostateczna konkluzja szczytu Unii Europejskiej była taka, że w kwestii przyjmowania uchodźców jest pełna dobrowolność. Co dawało chyba opinii publicznej w Polsce takie poczucie pewności, że jeśli w ogóle Polska przyjmie uchodźców, to wcześniej odbędzie się ta wspomniana tutaj debata, kogo, skąd, kiedy, ile osób. Więc wczorajsza deklaracja rządu, bo tak to należy to traktować, że przyjmujemy 2000 uchodźców, nie jest złamaniem tych postanowień, ale jest oficjalną decyzją. Ktoś tę decyzję podjął. Ja wczoraj, gdy zobaczyłem tę informację wieczorem na pasku TVN Biznes i Świat, to pomyślałem sobie, czy za tym stoi jakiś deal, to znaczy czy Polska coś dzięki temu, no nie wiem, w strukturach Unii
tak,
wywalczyła.
I to jest, pamiętasz, kolejna nasza konkluzja i wniosek, że z uchodźców zrobiono rodzaj waluty, czy być może zrobiono rodzaj waluty, za którą będzie się kupowało, nie wiem, czy choćby braki ograniczeń w CO2, no.
Ja przypomnę, że kwestia jest rzeczywiście zupełnie w innej skali niż to, o czym rozmawiamy, dlatego że my rozmawiamy o 30 000, które znajdują się już w obozach i którzy mają prawo osiedlenia się w Unii Europejskiej po tym wstępnej analizie ich dokumentów, którą przygotowały instytucje europejskie i jest pytanie, gdzie ich umieścić. Tymczasem, gdy mówimy o ucieczkach z różnych krajów, to przypomnę, że ostatnio podano takie dane mówiące o tym, że jeśli chodzi o samą Syrię, to tam jest 5 milionów uchodźców, a dodatkowe 2 miliony uciekło z miejsca swojego zamieszkania, na razie znajdując się na terytorium podzielonej coraz bardziej politycznie Syrii, w której toczy się wojna domowa. Ta katastrofa humanitarna, która tam się rozgrywa, jest moim zdaniem w skali takiej pomocy, którą może zapewnić którykolwiek z pojedynczych krajów, a nawet cała Unia Europejska, właściwie zupełnie nie do spełnienia.
Znaczy, te wyliczenia oczywiście są szacunkowe, bo w ogóle nie wiadomo, jak tam rozgrywa się ta migracja ludności na terenie Bliskiego Wschodu. Ale ja bym jeszcze chciał wrócić do tej Polski. Tu będziemy mieli taki problem, że ci uchodźcy przyjadą do nas, wykorzystają ten socjal i pojadą dalej. Pojadą do Anglii, nic tutaj nie pozostaje.
Pojadą do Calais i będą próbować dojechać do Anglii.
Tak, tak.
Otworzyć tira.
Złapać tira.
Tak to będzie wyglądało.
Wsiąść do kontenera.
Pytanie, jaki oni dostaną tutaj w Polsce socjal? Czy taki jak ci uchodźcy, którzy trafią do Francji? Czy taki
polski?
Tak?
Nie, jeżeli dostaną polski, przypomnę, że w podobny sposób traktowaliśmy innych uchodźców, którzy już w Polsce byli. Przypomnę, że była liczna dość grupa Czeczenów, która także rozproszyła się po Europie.
No właśnie. To jest ten cały problem z naszym socjalem. No
ja myślę, że za chwilę porozmawiam jeszcze troszeczkę o kampanii, a potem przejdziemy do takich gdańskich tematów, jeśli państwo pozwolicie.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
Jest 9.17, słuchacie państwo komentarzy Radia Gdańsk. Wojciech Suleciński, moimi gośćmi Maciej Naskręt, Jan Błaszkowski i Tomasz Siliwończyk. Zaczęliśmy trochę mówić o polityce i też chciałbym was jeszcze o takie rzeczy, które właśnie na paskach płyną, zapytać. Dziś głosowanie w Senacie w sprawie in vitro i nie chcę pytać o in vitro, ale chcę spytać o to, co się stanie, jeśli Platforma Obywatelska nie przepchnie przez Senat tego swojego projektu? Czy to będzie wielka porażka? Bo odnoszę takie wrażenie, że w ostatnich dniach w tej płaszczyźnie hejtu, czy też płaszczyźnie propagandy, to wystąpienia senatorów PiS-u były tymi rzeczami, które miały te partie zohydzić w oczach czy elektoratu sympatyzującego z Lewicą, czy też z Platformą Obywatelską.
To znaczy, że modlitwy zostałyby wysłuchane, jeśli takim wynikiem zakończyłoby
się. To prawda, ale ja raczej chciałem spytać o politykę. To znaczy, czy mówiąc najkrócej, czy to może mieć skutek, jakby to ładnie powiedzieć, taki, że będzie to wielka porażka rządu i całego tego projektu, który mówił o pozyskaniu lewicowych
wydaje mi się, że nie, dlatego że po prostu w tej sprawie wcale nie chodzi o troskę nad osobami mającymi problem z płodnością, tylko o zamanifestowanie pewnego poglądu i pewien uśmiech czy oczko puszczone do konkretnego elektoratu. To jest puszczone już bardzo, bardzo wyraźnie. To jest jeden cel Platformy i on z pewnością jest osiągnięty, a drugi, znacznie łatwiej dyskutować na temat in vitro niż na temat na przykład taśm, tak? I to jest drugi element, który załatwia nam sprawa in vitro i załatwia. Niezależnie od tego, czy zostanie załatwiona, czy zostanie zakończona szczęśliwym z punktu widzenia Platformy i skutecznym finałem.
Pytałeś o konsekwencje polityczne. Uważam, że Platforma przepchnie tę ustawę, nawet jeżeli senatorzy ją odrzucą. Ona po prostu wróci do Sejmu i w Sejmie znowu będzie miała odpowiednią większość. To jest pierwsza rzecz.
Politycznie, choć ważne jest tutaj to, żeby zdążył podpisać to, jak rozumiem, prezydent Komorowski.
Który ma jakieś wątpliwości, który wczoraj dał wyraz tym wątpliwościom w swoim liście do senatorów. Więc politycznie Platforma to przepchnie. Czy to się przełoży na wzrost poparcia? Mówiłem o tym 2 tygodnie temu, że Platforma według mnie straciła społeczny słuch. To znaczy, że to przejdzie kompletnie bez echa. To znaczy, media mainstreamowe będą o tym pisać, rozwodzić się i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że to naprawdę nie interesuje większości wyborców. Wyborcy nie podejmą decyzji na podstawie tego, czy ta ustawa o in vitro wejdzie w życie, czy też nie, w jakiej formie. I dlatego też uważam, ta taka kampania trochę zohydzania, trochę takiego podkpiwania z różnych takich bardzo emfatycznych wypowiedzi senatorów PiS-u, momentami nawet dowcipnych, momentami takich metaforycznych, bardzo też przejdzie bez echa, bo już niewiele, mało kto to ogląda, a jeszcze mniej osób to rejestruje i zapamiętuje do momentu, kiedy pójdzie do urny wyborczej.
Ja odnosiłem takie wrażenie, że jednak takie dwa wątki, które pojawiły się w ostatnich dniach, jeśli chodzi o swoją siłę, mnie zaskoczyły, ale chcę jeszcze Maćkowi oddać na chwilę głos.
W ogóle sprawa in vitro jest dla mnie tematem drugorzędnym, bo nasze władze powinny zajmować się totalnie innymi sprawami.
No tak, ale myśmy tym in vitro powinni się zająć z punktu widzenia tego, czego jesteśmy zobowiązani w Unii Europejskiej kilka lat temu.
No tak, ale to jest taka nasza sfera prywatna.
Ja przypomnę, że in vitro w tej konkluzji, jako pewne hasło, ono pojawiło się w momencie, kiedy ministrem zdrowia zostawała Ewa Kopacz. Było to 8 lat temu i wtedy Ewa Kopacz nagle dość niespodziewanie powiedziała, że nieodpłatne in vitro jest ważnym celem jej działań. to był przedziwny zupełnie moment, bo to było dość zaskakujące na, jak na moment konstytuowania się tego pierwszego rządu Donalda Tuska, który starał się być nieideowy, mówiąc najkrócej, czyli nie podejmować takich projektów, które mogłyby powodować wyraźne rozwarstwienie zarówno elektoratu, jak i składu licznego wtedy bardzo klubu Platformy Obywatelskiej w Sejmie i w Senacie.
Ja się boję generalnie, że ta sprawa in vitro, no, to jest tylko po prostu przykrywanie innych no, spraw ważnych dla naszego kraju i no, ja bym tutaj raczej się skłonił nad gospodarką. Nad...
No tak, to co powiedziałem, że tak naprawdę no. Przykrywka i niezależnie od wyników w Senacie, ona okaże się skuteczna. Mało tego, in vitro jest o tyle fajnym i wdzięcznym tematem dla Platformy, że ono, okej, mobilizuje powiedzmy ten bardziej lewicowy elektorat, ale też nie buduje jakiejś wrogości po prawej stronie sceny politycznej. Myślę, że temat in vitro i pomoc, jeśli potraktuje się go jako pomoc dla osób mających problemy z rodzeniem dzieci, czy płodzeniem dzieci, to jest temat do zaakceptowania też przez znaczną część elektoratu, tak nazwijmy to, o zabarwieniu nieco bardziej prawicowym.
Tyle, że Maciek próbuje powiedzieć, że to już nikogo nie interesuje. To znaczy, zgadzam się z tobą, Tomku, że Platforma to przepchnie, być może przyniesie to kilka punktów strat, prawdopodobnie niewiele, tylko to nie jest paliwo, które może wyprowadzić Platformę na pierwsze miejsce, bo większość ludzi wzruszy ramionami i zapyta, a gospodarka, a taśmy i tak dalej, nie?
No, ja się z tym zgadzam, pytanie tylko, co jest lepszym paliwem? No bo tak, Platforma szykowała jako takie paliwo, rozumiem, Pendolino. Z Pendolino też była ciekawa sytuacja, bo wściekły atak na Pendolino. Ja tak obserwowałem tą sytuację z Pendolino. No przetarg jak przetarg. No mógł być lepszy, mógł być gorszy. Każdy, kto przejechał się parę razy tym Pendolino, wie, że to nie jest rzecz słaba, fajna, że jest fajna i że jedzie się zupełnie inaczej. Tyle, że w międzyczasie przeprowadzono tak potężny atak medialny na Pendolino, że zabija ludzi, że wozi powietrze, że w tej chwili ten argument został Platformie wytrącony, bo być może Ewie Kopacz wydawało się, że ona się sfotografuje na tle pędzącego Pendolino i to już jest punkt wyborczy. Nie ma tego argumentu, więc szukają in vitro, no, w sposób dla mnie oczywisty.
Choć ja przypomnę, że tym paliwem wydaje się nie była kwestia załatwienia in vitro, tylko jeśli mówimy o jakiejś właśnie hejterce, no to właśnie te wystąpienia senatorów PiS-u. Ja zresztą byłem zaskoczony faktem, że w ostatnich dosłownie godzinach tak wiele było tych wrzutek, mówiąc najkrócej, i właśnie takich hejtowych, jeśli chodzi o media społecznościowe związane z tymi właśnie wypowiedziami. One oczywiście znalazły się też w Gazecie Wyborczej i potem jakby na ich stronie. Odnoszę wrażenie, że dwie takie rzeczy były. To było to i wyjazd z kolei w drugą stronę, wyjazd Bronisława Komorowskiego do Berlina i oddawanie czci pułkownikowi Stauffenbergowi. To były takie dwa tematy, które zdominowały media w ostatnich dwóch dniach, jeśli chodzi o, mówiąc najkrócej, zniesławianie.
Powiedziałeś jeszcze chwileczkę wcześniej bardzo ważną rzecz, przywołując wypowiedź Ewy Kopacz sprzed 8 lat w sprawie in vitro. Ja myślę, że to jest w ogóle dobry przykład na to, żeby powiedzieć, że wszystko to, co zostało powiedziane 8 lat temu, a wdrażane jest dzisiaj, jest dowodem na to, że nie należy serio tego wszystkiego traktować. No dajcie spokój. No 8 lat temu ówczesna minister zdrowia coś powiedziała, teraz po 8 latach rzutem na taśmę próbuje to zrobić. Ostatnio słyszałem panią premier Kopacz krytykującą pomysły PiS-u na likwidację NFZ-u. Ja pamiętam materiał w Faktach TVN sprzed 8 lat, jak siedziała z naszym reporterem medycznym Markiem Nowickim i na kartce A4 pokazywała, jak ona zlikwiduje NFZ i podzieli. No a teraz to krytykuje. Także to nic nie traktujmy z tych rzeczy serio. A jeśli pytasz o Bronisława Komorowskiego, no opowiedzmy tę historię hrabiego Stauffenberga. Opowiedzmy historię Niemca, który postanowił uratować III Rzeszę przed Adolfem Hitlerem. Bo to jest taka jest prawda.
Chociaż ja bym raczej powiedział Niemcy, święte Niemcy.
Próbował uratować, czy święte Niemcy przed Adolfem Hitlerem i powiedzmy naszym polskim słuchaczom o tym, że jego pomysł na te święte Niemcy bez Adolfa Hitlera to był pomysł, w którym Polska pozostanie pod okupacją.
No, czy zostaną zachowane granice z 1914 roku?
Co najmniej, co najmniej. Więc myślę, że prezydent mógł sobie darować.
Ale przy czym on wspomniał o tych zawiłościach, tak, o których ty mówisz. Tak, to tak, mógł sobie, nie jest, że on nie
mógł. Ja bym powiedział w ten sposób, ty jesteś też znawcą Niemiec. Ja odnoszę takie wrażenie, że historia z grafem Stauffenbergiem jest niezwykle ciekawa. Ona na płaszczyźnie tej wewnątrz niemieckiej miała przez długie lata zresztą dość skomplikowaną historię, dlatego że przez długie lata graf von Stauffenberg nie był bohaterem Niemiec z jednego prostego powodu. Otóż ogromna część niemieckiej elity mówiła, nie stawialiśmy oporu Hitlerowi, dlatego że złożyliśmy przysięgę. W tym wypadku von Stauffenberg był złym przykładem. Znaczy mówił, powiedział, że można było złamać tę przysięgę, a nawet zorganizować zamach na Hitlera. Dopiero gdy w Niemczech, jakby to powiedzieć, zaczęło wymierać to pokolenie ludzi, którzy powoływali się na tą swoją przysięgę jako argument, który nie pozwalał im stawiać oporu Hitlerowi, a który pozwalał im na przykład dość dobrze odnaleźć się na przykład w Bundeswehrze, ten moment się pojawił. Maciek Naskręt?
Cóż, ja nie jestem specjalistą w
niemieckich, ale Jarek się zastanawia, także dajmy mu czas.
No więc, cóż ja mogę powiedzieć, no, decyzja kontrowersyjna Komorowskiego, jeśli chodzi...
To myślę, że jemu już na koniec niewiele zaszkodzi. No,
kiedy? 6 sierpnia odchodzi, więc... No, ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, no, tutaj raczej Janek...
Znaczy nie, jeśli można, bo ja też czytając te przekazy dotyczące i pułkownika Stauffenberga i tej całej historii, miałem wrażenie, że niektórzy nie usłyszeli gwizdka sędziego, że już jest po meczu, że już trzeba zostawić tego powalonego Komorowskiego i już wystarczy. Natomiast to też jest taka refleksja, jak bardzo ta polityka hejtu jest w tej chwili istotna.
Ja zaczynam myśleć o tym, zaprosić gości do programu Co za historia i spróbować porozmawiać o pułkowniku Stauffenbergu, bo myślę, że zaczyna to być wątek, który może być ciekawy dla naszych słuchaczy, ale o tym być może za jakiś czas, a jeśli chodzi o nasze komentarze, to już za chwilę.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
9.36, Wojtek Suleciński, witam Państwa w komentarzach Radia Gdańsk, Maciej Naskręt, Jan Błaszkowski, Tomasz Sieliwończyk. Na koniec chcę Was pytać, jeśli chodzi o te wybory. Wczoraj przeczytałem taki artykuł w Gazecie Wyborczej na temat tego, jak będzie wyglądał nowy konserwatywny budżet, czyli budżet Wielkiej Brytanii powyborczej. I tak sobie skojarzyłem, czy to jest trochę też tak, że w Polsce nas to czeka, że niezależnie kto wygra te wybory, to potem przyjdzie taki czas, kiedy trzeba odpowiedzieć na te wyzwania współczesności, które są i że w Polsce istnieje też taki potencjał wśród tych partii politycznych, które potencjalnie mogą te wybory wygrać, że po prostu niezależnie od tego, co się obiecywało i o czym mówiło w kampanii wyborczej, na koniec buduje się taki program, który składa się paradoksalnie zresztą z rozwiązań, które były dyskutowane przez różne strony sporu politycznego, który toczył się przez wiele miesięcy w Wielkiej Brytanii.
Że warto podkreślić, na czym polega ten ich konserwatywny budżet, bo...
On jest taki, że tnie wydatki, za to jakby to powiedzieć, znaczy, uruchamia wiele inicjatyw.
Tak. Odbiera socjal, a daje tym jak gdyby treściwym komórkom społecznym pieniądze na rozwój. No i...
Zresztą paradoksalnie, że David Cameron w kilku miejscach proponuje rozwiązania, które głosili tak naprawdę przedtem przedstawiciele Partii Pracy. No,
tak, tylko że to jest bogata gospodarka Anglia. Na taki ruch kilka lat temu zdecydowali się Amerykanie, gdzie gdzieś tam przycięli ten socjal i wzmocnili gospodarkę jakimiś dopłatami. Zastanawiające jest to, czy w Polsce coś takiego można zrobić, czy struktura gospodarki jest gotowa na takie zmiany. No, to jest trudne pytanie.
Przewrotnie powiem, że na kształt budżetu i pewien taki temperament i determinację reformatorską każdej nowej ekipy, która zaczyna rządy w Polsce, dramatycznie negatywny wpływ ma wyborczy kalendarz, o czym już wielokrotnie publicyści wspominali.
Że wybory będą się wiosną odbywać.
Tak, jeśli wybory są jesienią, przypomnijmy naszym słuchaczom, to zanim ukonstytuuje się rząd, zwykle jest listopad albo grudzień, co sprawia, że nawet jeśli chciałby tutaj zrobić pendolino do każdej wsi, nie będzie mógł tego zrobić przez najbliższy rok, dlatego że i tak będzie skazany na wykonywanie budżetu przygotowanego przez poprzedni rząd. I wielokrotnie powtarzano, że warto byłoby kiedyś skrócić kadencję i rozegrać wybory przed wakacjami, tak aby dać nowej ekipie szansę na to, aby już w pierwszym roku mogła swoje pomysły realizować lub nie. Bo wiemy dobrze o tym, że po roku zwykle już ten zapał reformatorski, czy w ogóle zapał do zmian bardzo maleje.
Tomek rozłożył ręce.
Chciałbym mieć nadzieję, że w momencie, kiedy zreformujemy kalendarz wyborczy, akcje pod tytułem realizacje obietnic wyborczych staną się możliwe i wszystkie obietnice wyborcze, począwszy od 100 milionów Lecha Wałęsy, poprzez 300 milionów mieszkań Lecha Kaczyńskiego, aż po obcięcie wieku emerytalnego Andrzeja Dudy, nagle zaczną być realizowane. Oby.
No dobrze, wróćmy w takim razie do tego, co się dzieje naprawdę. Po pierwsze korki, a po drugie budowy. Chcę was spytać, w kilku kolejnych komentarzach w Radiu Gdańsk dyskutowano o tym, co się buduje w Gdańsku. Czasami protestując przeciwko stylowi tego, co powstaje, albo też skali tego, co powstaje. Tych miejsc, gdzie stoją dźwigi, jak dzisiaj spojrzałem, jest jeszcze kilka. Myślę, że w najbliższych kilku miesiącach tych dźwigów nad Gdańskiem będzie coraz więcej. Czy my po pierwsze jesteśmy zadowoleni z tego, co w Gdańsku powstaje? Czy to jest takie poczucie, że jesteśmy dumni właściwie z każdej inicjatywy? Ja przypomnę, że taki dobry PR, jeśli chodzi o trójmiejskie inwestycje, to miała przede wszystkim Pomorska Kolej Metropolitalna. Jeśli chodzi o wielkie budynki czy galerie handlowe, to już tak nie było. Nie było także z dużymi budynkami publicznymi. Przypomnę kwestie ECS-u czy Teatru Szekspirowskiego.
Czy problemem jest to, kto z tego będzie w przyszłości korzystał? Bo jeżeli powstaje PKM-ka, to wiadomo, w konkretnym celu. Dla ludzi przewieźć. A z galerią handlową, z ECS-em, no nie wiadomo, co tam będzie. Ta inwestycja wyłania się z mgły w czasie. I ja się nie dziwię, że są protesty, no bo tutaj miasto się nie konsultuje w sprawie jakiejś tam elewacji, czy to wam się bardziej podoba, czy nie.
No czasami też zresztą na to nie ma wpływu. Ja odnoszę takie wrażenie, że w Polsce samorządy często abdykowały z takiego wpływania wyraźnego na tego typu rzeczy. Mówię abdykowała, bo rzeczywiście jeśli chodzi o prawo, no to mogłyby się spierać z deweloperami czy inwestorami, gdy tymczasem często po prostu z tego rezygnują.
No tak, miasto buduje w partnerstwie publiczno-prywatnym.
Nawet jeśli ono nie jest formalne.
Tak. I inwestor przychodzi, ma pieniądze i mówi, ja chcę to zbudować. Ja potrzebuję tyle i tyle metrów kwadratowych powierzchni handlowej. Możemy dyskutować na temat kształtu tego, ale za dużo wam dać nie możemy. I miasto musi iść też na pewien kompromis w tej całej sytuacji.
To prawda, ale pewne rzeczy się rozstrzygają na naszych oczach. Ja właśnie patrzę w tej chwili na Plac Solidarności, gdzie właściwie rozstrzyga się kształt tego nowego, młodego miasta, którego centrum będzie stanowił ten plac. No i teraz pytanie, czy to się rozstrzyga w dobrym, czy w złym sensie. Janek Błaszkowski, którego firma sąsiaduje z tym miejscem, ma tam blisko, może nam powiedzieć, jak to wygląda też z jego perspektywy.
Gdy patrzę na młode miasto z perspektywy 16 piętra Zieleniaka, gdzie mieści się redakcja TVN-u, to cały czas widzę tylko ściernisko. Prawda jest taka, że na lewo od ECS-u, patrząc w stronę młodego miasta, czyli na terenach dawnego szpitala stoczniowego, ma stanąć podobno biurowiec, a na prawo od historycznej bramy stoczni, na tej ogromnej działce, gdzie odbywały się kiedyś koncerty, planowane jest centrum handlowe. Jeszcze dalej na polskim haku chyba Leszek Czarnecki, LC Corp, ma zbudować dwie 19-piętrowe wieże, które mają być wieżami mieszkalnymi. O właśnie, to jest jakby pierwsze wprowadzenie do młodego miasta takiej substancji życia. Takiej życia po prostu, że ktoś tam będzie nie pracował, tylko tam będzie mieszkać. Ale to cały czas są według mnie projekty trochę jak potwór z Loch Ness, to znaczy
jeśli chodzi o takie projekty jak potwór z Loch Ness, to mieliśmy ostatnio taką rodzaj animacji, która pokazywała z kolei ewentualne rozwiązanie na działce, która jest na prawo, na terenie dawnej stołówki stoczniowej, tak. Która okazała się nie do końca prawdą, ale która też pokazuje, jakie są możliwości zagospodarowania tego
terenu. Informacja pokazała jedno, że są plany zagospodarowania tej prywatnej działki należącej do Fundacji Solidarności. Ale o tyle mówimy o potworze z Loch Ness, że cały czas to są budowy, które zaczną się za rok, za dwa, za trzy, jeśli się w ogóle zaczną. Ja myślę, że to, co autentycznie zmieni, zmienia krajobraz Gdańska i o czym warto w tej chwili rozmawiać, to są jednak przede wszystkim inwestycje publiczne. Hucisko też jest czymś takim. Maciek wspomniał PKM-kę. ECS też jest publiczną inwestycją. Publiczną inwestycją jest tunel pod Martwą Wisłą i tak dalej, i tak dalej. To są realne rzeczy, które dzisiaj zmieniają krajobraz Gdańska i to są też rzeczy, o których Maciek wspomniał, dają jakąś korzyść albo mogą dać jakąś korzyść wszystkim, nie? Do centrum handlowego rzeczywiście pójdzie nie każdy. W biurowcu tylko pracują ci, co w danym biurowcu pracują.
Tunelem przejadą wszyscy.
A tunelem przejadą wszyscy.
To są dwa wymiary. Estetyczny, taki architektoniczny, estetyczny, który ja przyjmuję bezkrytycznie, to znaczy okej, może z wyjątkiem Teatru Szekspirowskiego, którego nie rozumiem, ale na przykład z kolei należę do tej grupy, którym podoba się
Europejskie Centrum Solidarności.
I całe szczęście, bo alternatywą jest, zdaje się, odwrócenie głowy w drugą stronę, jak kiedy się przejeżdża koło ECS-u, ale teraz to niewiele pomoże, bo zdaje się lustrzany budynek powstaje z drugiej strony, który będzie odbijał ECS i tak będzie widać ten ECS, ale na szczęście mi się podoba, on intryguje i to jest fajne. Ale to jest ten element estetyczny, drugi to jest ekonomiczny i wydawałoby się, że cały ten wątek załatwia nam hasło, o którym Maciek powiedział, czyli te publiczno-prywatne partnerstwo i pewnie bym w to uwierzył, gdyby nie to, że mam okazję obserwować sytuację na przykład Centrum Handlowego Morena, słynnego Carrefoura, które od lat, chyba już kilkunastu, od momentu, kiedy powstało, jest w połowie puste. Więc nie wiem, kto na tym nie traci, kto na tym pewnie zarabia, nikt, ale jakoś to funkcjonuje, znaczy zaplanowane, wybudowane pewnie jeszcze w innym systemie, ale cały czas straszy pustką, jeśli chodzi o potężne powierzchnie tej pierwszej kondygnacji tego budynku.
No tak, ale wróćmy w takim razie do tego, co się dzieje w Gdańsku, bo mnie się wydaje, że jednak część tych rozstrzygnięć rozstrzygnięciami na pokolenia. Gdy patrzę na przykład na w tej chwili tą drugą stronę biurowca powstającego przy Placu Solidarności.
Czyli na Trytona.
Właśnie, to zastanawiam się, jak to będzie wyglądało ostatecznie. Ta wysoka część. Ja jestem zwolennikiem budowania na tym obszarze postoczniowym wysokich budynków. Nie przeraża mnie ta perspektywa, ale już na przykład tutaj to wydaje mi się, że jak patrzę na dach dyrekcji kolei oraz na dachy innych kamienic, które tam pozostały, to zastanawiam się, czy to było coś, co przewidywano, że to tak będzie wyglądało z tej perspektywy, tej wizji Gdańska przyszłości.
Wojtek, ja cię doprecyzuję. Już nawet nie wspominajmy tutaj o budynku dyrekcji kolejowej, ale między Trytonem a dyrekcją kolejową stoi taki mały parterowy budynek. Tam jest motel, tam jest sklep Filip, gdzie jeszcze kilka lat temu stoczniowcy po pracy chodzili na piwo po prostu. I ten budynek wygląda komicznie na tle tego wielkiego Trytona. To pokazuje, jak wygląda u nas planowanie przestrzenne w mieście. No, to jest przekomiczna sytuacja. Słuchaczy, was zapraszam w tamto miejsce, możecie zobaczyć, jak to wygląda. No, to jest taki naprawdę ciekawy kontrast u nas w Gdańsku, których jest zresztą bardzo wiele.
No ja muszę powiedzieć, że ja wiosną byłem na Malcie, gdzie ten pierwszy szereg zabudowy od strony morza...
Tak zwany waterfront.
Tak,
on kiedyś
składał się z takich niewielkich rzemieślniczych, rybackich domków, które miewały jedno czy dwa piętra. Z nich wyrastają w tej chwili apartamentowce i hotele, które mają najczęściej około 10 kondygnacji. Problem polega na tym, że bywają tacy uparci inwestorzy, którzy nie sprzedają tego swojego domku i wygląda to dokładnie tak jak tam, czyli nagle z linii właśnie tych 10-piętrowych nowoczesnych apartamentowców z betonu wyrasta taki 19-wieczny czy 18-wieczny nawet przykład architektury, zresztą bardzo sympatyczny i ładny, ale rzeczywiście zupełnie dostosowany do tej nowej przestrzeni, która po prostu zwyciężyła.
Ja byłem w Trytonie, na tym placu budowy i oglądałem z perspektywy Trytona Młode Miasto. Projekt takiego lustrzanego odbicia Placu Solidarności w tej fasadzie Trytona mnie dość przekonuje. Rozumiem, że to, co wywołuje obawy Wojtka, ile dobrze zrozumiałem, to jest to, że Tryton w jakiś sposób zasłania tą przepiękną, taką prusko-administracyjną architekturę dyrekcji kolei, nie?
I że ona będzie obszaru, bo to nie jest jeden budynek, to jest kilka budynków,
tylko stronę
które
jeśli nawet... Będzie widać,
znaczy też niekoniecznie w całości, bo błędnik swoją drogą też zasłania.
Tak. I... Gdzieś na pewno w centrum Gdańska musi być ta granica pomiędzy tym, co nazywamy młodym miastem, a tym, co nazwiemy starym centrum. I pewnie Tryton ją wyznacza, nie? Nigdy nie znajdziemy dobrego rozwiązania zadowalającego wszystkim. Gdzie tak naprawdę powinna być ta border taka, która powoduje, że tu już jest to, co w Gdańsku zbudowano w XIX wieku, a tutaj to, co zbudujemy za 19 lat.
Dla mnie jest urbanistyczny chaos, bo też obok stoją budynki mieszkalne, wieżowce wybudowane w technologii z lat 60. No, to jest trudny temat do ugryzienia.
No bo my nie jesteśmy specjalistami, no zastanawiamy się nad granicą między tym, co stare, a tym, co nowe, ale też pytanie, czy my wiemy w ogóle, jak powinna wyglądać granica, bo znamy też troszeczkę, rozumiem, że za chwilę będziemy rozmawiać o Hucisku. Hucisko w tej nowej wersji, czyli Forum Gdańsk, jest takim miejscem, gdzie będą się mieszały budynki nowe architektonicznie, te aluminium i szkło z tym, co już istnieje, chociażby budynek biblioteki publicznej, ten budynek dawnego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne. To jest taka będzie przestrzeń, gdzie to się będzie mieszało. Ale ja nie wiem, czy Tryton w tej wersji takiej lustrzanej nie jest też jakby nawiązaniem do... znaczy takim dobrym patentem na granicę, o której mówisz, tak? Że to się będzie jednak odbijało, że to stare w tym lustrzanym, w tej lustrzanej elewacji Trytonu będzie się odbijało i będzie dzięki temu jakoś tam funkcjonowało.
Znaczy w każdym razie, niezależnie od wszystkiego, jutro żegnamy z kolei w innym miejscu widok na miasto. Przypomnę o takim pomyśle jutrzejszego dnia, kiedy to pomału będziemy się żegnali z tym widokiem, który z okolic ulicy Armii Krajowej mieliśmy.
My się długo nim nie cieszyli, Wojtek, pamiętaj, bo to był taki moment, że wycięli ten pas zieleni stamtąd i ten widok tego frontu Starego Miasta nam się objawił dopiero tak naprawdę.
Ale ten widok wcale nie jest piękny. Ja tak uważam, bo
Lot stanowi jego
Lot, budynek Centromoru, który też tam ma fikuśną architekturę. No i ta estakada, którą w przyszłości uważam powinno się wyburzyć w tym miejscu.
To prawda, ale muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o Gdańsk, to myślę, że wciąż powinniśmy o nim dyskutować. Znaczy cały czas mam takie nieodparte wrażenie, że Gdańsk potrzebuje takiej dyskusji. Ja przypomnę, że toczyła się często, bardzo ożywiona w latach 90. dyskusja chociażby o poszczególnych pomysłach. Przypomnę to, co Andrzej Januszajtys mówił, był zawsze zwolennikiem takiego powrotu do wszystkiego, co było stare. Pojawił się front architektów, którzy próbowali wprowadzać takie idee nowości. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, jaki rodzaj nowej architektury powinien być w Gdańsku preferowany i myślę, że to bardzo ciekawe. A z drugiej strony cały czas myślę, że brakuje takiego udziału w tym użytkowników. Znaczy ja odnoszę takie wrażenie, że my potrzebujemy jakiejś przestrzeni publicznej, która będzie spełniała te nowe wymagania, których potrzebuje jakby ta przyszłość. I ta nowa przestrzeń publiczna jest moim zdaniem tematem do dyskusji. Zresztą też myślę, że rozwiązania takie podstawowe urbanistyczne. No, zawsze się śmieję, że przypadek w naszych dziejach, czy też decyzje deweloperów w wielu rzeczach decydują. Przypomnę, że wiele wskazywało na to, że to właśnie tereny postoczniowe, czy jakieś inne sugerowane przez władze miasta tereny będą takim miejscem rozwoju najszybszego, jeśli chodzi o nową architekturę w Gdańsku, a jest to skrzyżowanie ulicy Kołobrzeskiej i ulicy Grunwaldzkiej, gdzie powstały dwa wielkie obiekty biurowe, które no zupełnie zmieniły kształt urbanistyczny całego Gdańska.
Jeśli chodzi o Hucisko, bo to dotknie wszystkich gdańszczan, a pośrednio również naszych słuchaczy przyjeżdżających do Gdańska gdzieś tam z zachodu czy południa województwa pomorskiego, to uważam, że to, co się stanie jutro, czy też rozpocznie się jutro, jest takim naturalnym procesem rozrastania się miasta, który został zatrzymany w 1945 roku. Ja chcę tylko przypomnieć, że wały miejskie, stąd ulica Okopowa, rozkopano, czyli rozebrano dopiero pod koniec XIX wieku, czyli relatywnie 130 lat temu.
I jak na inne miasta europejskie stosunkowo późno.
Bardzo późno, co spowodowało, że miasto się dusiło i trzeba było poza wały wyjść, co zaskutkowało budynkiem poczty, budynkiem biblioteki, całą zabudową Targu Rakowego i tak dalej. Ten proces w 1945 roku został przerwany. Mieliśmy od 1945 roku taki nieład blaszaków w tamtym miejscu. I to, co Forum Radunia, to co ma w tej
Forum
chwili...
Gdańsk.
Forum Gdańsk, przepraszam. To, co ma tam powstać, tak naprawdę jest naturalnym ciągiem tego procesu, który został na kilkadziesiąt lat przerwany, a który rozpoczął się od momentu, kiedy wały miejskie rozkopano i kiedy miasto postanowiło na zachód się rozwijać.
Choć ja tutaj staję się obrońcą też takiej idei, która często w wielu europejskich miastach za owym rozkopaniem wałów stawała, czyli interesuje mnie ten wątek związany z tworzeniem obszarów zielonych w mieście. Przypomnę, że planty jako idea narodziła się dokładnie w tym czasie. W bardzo wielu europejskich miastach, także polskich, tak jak Kraków, powstają obszary zielone właśnie w centrach miast, dzięki rozkopaniu wałów, bo to nie był taki proces prosty, że miasto się dusiło w obrębie wałów. Bardzo często już za tymi wałami powstawały nowe przedmieścia. I w momencie, kiedy nagle pojawiła się ta nowa przestrzeń, często już w samym mieście, wewnątrz miasta, no to pojawiła się ta idea takiej przestrzeni publicznej. Właśnie o tę przestrzeń publiczną często apeluję. Najlepiej, żeby ona była jakoś zielona, najlepiej, żeby ona miała jakiś rodzaj popularności wśród ludzi, czyli była miejscem, przez który przechodzimy i który nas skłania do tego typu rozwiązań. Wydaje mi się, że tego przede wszystkim jako pewnej funkcji w miastach powinniśmy szukać i o nią zabiegać jako obywatele.
Oczywiście, w Gdańsku nie ma takiego miejsca.
Nie ma. Są próby ożywienia Targu Rybnego. No, długi targ to raczej to są miejsca trochę...
Tam rowerem turysty. Nie pojeździsz. Tam,
nie.
Czy z dzieckiem nie pójdziesz usiąść na ławce.
No, fajne miejsca się tworzą wokół tych wszystkich zbiorników retencyjnych, które są gdzieś tam na górnym tarasie Gdańska.
Nomen omen. Też przy fortyfikacjach tutaj Bastion Żbik, Bastion Żubr, tak, te, które są na Dolnym Mieście. To, o czym powiedział przed chwilą Wojtek, że tam próbuje
tam
się...
Tam nierozsypane wały stają się atrakcją.
I terenem rekreacyjnym.
One są nieznane przez turystów. Jakoś tam rzadko kiedy zachodzą. Na pewno taką przestrzenią publiczną jest Park Oliwski. To nie ulega żadnej wątpliwości. I tam naprawdę i mieszkańców, i turystów przybywa tysiącami chyba każdego dnia.
No tak naprawdę to tworzenie tych przestrzeni właśnie zielonych, ono myślę, że ma równie często w miastu twórczy charakter jak inne inicjatywy. Ja przypomnę, że dla tego, jak funkcjonują z kolei nowe dzielnice Gdańska, ogromną rolę odegrała budowa mola w Brzeźnie i budowa tego wszystkiego, tej całej infrastruktury rekreacyjnej, która powstała wokół tego, czyli nadbrzeżnej ścieżki rowerowej i budowa Parku Regana, to są moim zdaniem inicjatywy, które z punktu widzenia historii rozwoju urbanistycznej Gdańska będą odgrywały na najbliższe dziesięciolecia ogromną rolę, bo one ukształtowały zupełnie nowe przestrzenie miejskie, które zupełnie inaczej funkcjonują. Ja zawsze się śmieję, że jak patrzę na zdjęcia stamtąd, to właściwie niewiele możemy zazdrościć tym, którzy żyją, nie wiem, w San Francisco czy Los Angeles, gdzie taki widok ludzi jeżdżących na rowerach czy na rolkach w pięknym jakimś anturażu przyrody jest takim znakiem firmowym. Nie ma się czego wstydzić. Tam rzeczywiście tak to teraz wygląda, bo gdańszczanie po jakiejś takiej chwili namysłu zaczęli z tego po prostu na ogromną skalę korzystać.
No, Park Regana, ten w ogóle cały pas nadmorski, on ma bogate możliwości rekreacyjne, ale jest jedna rzecz, którą trzeba tam zrobić, doprowadzić jakiś w miarę przyzwoity dojazd do tych terenów. No, w tej chwili one są odizolowane trochę tymi osiedlami, tam trzeba wprowadzić jakąś drogę, tramwaj, cokolwiek, żeby po prostu uruchomić te tereny jeszcze bardziej, żeby tam, żeby to się stało takie miejskie planty tutaj nadmorskie Gdańsk.
Ja myślę, że życzymy Gdańskowi wszystkiego najlepszego i tego wszystkiego, żeby nie zdarzyło się nam to, co czasami zdarza się niektórym miastom, że jeden nieładny budynek często psuje nam perspektywę i staje się czymś takim.
Sporo myślałem, milczałem w tej części dyskusji, trochę zatkany taką refleksją, że bardzo dużo na temat przestrzeni miejskiej i życiowej w centrum miasta powiedziało czterech facetów, z czego jak rozumiem trzech od pewnego czasu mieszka już na wsi, wyprowadzonych poza centrum miasta, bo nie wiem jak Maciek, ale...
Nie, ja mieszkam w Gdańsku.
Zostałeś, no to tutaj autorytatywnie mogłeś się wypowiadać.
To prawda, no ale mam nadzieję, że nie uciekamy od Gdańska z przyczyn,
nie,
które
ale jesteśmy tutaj
właśnie żeśmy opisali. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję.
Myślę o naszych słuchaczach, bo próbowaliśmy w radiu malować obrazy tak naprawdę i czy nasi słuchacze to wytrzymali.
Jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Przypominam, Maciej Naskręt, trójmiasto.pl, Jan Błaszkowski, Fakty TVN.
Miłego weekendu życzę.
I Tomek Siliwęczyk, Telewizja Polska. Bardzo dziękuję.
Dobrego, dzięki.